Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Wychodzi Pan Jezus z wody, rzeki Jordan i udaje się na nowe miejsce, gdzie wody nie ma. Udaje się na pustyni i czyni to w samotności. Jest sam wśród zwierząt. Podobnie jak pierwszy człowiek, nasz praojciec Adam, też był sam w ogrodzie rajskim. Towarzyszyły mu na początku same zwierzęta. Tam w ogrodzie rajskim jest mu dana żona, nasza pierwsza matka Ewa. Więc dla Adama kończy się samotność, ale okazuje się, że samotność jednak to nie najgorsza rzecz. Bo przecież gdy dana mu była żona, przestał słuchać Pana Boga. Okazało się, że brak słuchania Pana Boga to jest o wiele gorsze od samotności. Jakże bardzo potrzeba nam tego ponownego stwierdzenia dzisiaj, kiedy to ludzie tak bardzo boją się samotności. Do tego stopnia, że próbują sobie ten problem rozwiązać, ale nie w sposób właściwy. Były takie czasy, kiedy to młodzi ludzie uczyli się od starszych. Wychodziło się z założenia, że starszy człowiek wie lepiej, ma za sobą doświadczenie całego życia, ma pewną życiową mądrość. Jeden z przejawów upadku dzisiejszej cywilizacji polega na tym, że to nie młody człowiek uczy się od starszych, lecz starsi od młodszych. I właśnie próbują starsi rozwiązać sobie problem samotności. I spoglądają na młodszych i uczą się grzechu od młodszych. Czy nie jest to straszne, że młody człowiek spogląda na swojego dziadka, który wziął sobie jakąś niewiastę i zaczyna z nią wspólne życie, jakby byli małżeństwem, chociaż nie są w żadnym sakramentalnym małżeństwie. I ten młody człowiek utwierdza się jeszcze bardziej w tym, co narzuca mu cała społeczność, czy to akademicka, czy zawodowa. I myśli sobie, no cóż, dziadek też tak żyje, to tym bardziej ja mogę tak żyć. Samotność to nie najgorsza klęska. Pan Jezus podejmuje samotność na pustyni, udaje się na pustynię. Spędza na pustyni 40 dni w samotności. 40 dni. 40 dni, abyśmy mogli przywołać podróż Izraelitów na pustyni, którzy mieli wszystko. Mieli Mojżesza, mieli rodziny, mieli cuda, mieli mannę. Mieli wszystko, a jednak czuli się samotni, bo zachciało im się wrócić do Egiptu, do czasów przeszłych, do przeszłego jedzenia, do przeszłego towarzystwa, a może nawet do przeszłego niewolnictwa, może nawet do przeszłych grzechów. Jak się okazało, ten czas na pustyni z jednej strony miał służyć Izraelitom, miał ich przygotować, aby mogli się dostać do ziemi obiecanej. Miał im pomóc wzrastać w przyjaźni z Bogiem, który ich wyciągnął z ziemi niewoli. Ale właśnie tam, na tej samej pustyni, zaczął się bunt, zaczęło się narzekanie, zaczęły się przekleństwa, zaczęła się niewierność. I cały czas była tęsknota za tym, co było. Ale gdyby jeszcze to, co było, było dobre, to nie o to chodziło. To była tęsknota za złem, tęsknota za grzechem. Wie o tym dobrze szatan. I zawsze będzie próbował robić wszystko, abyśmy wrócili do poprzednich grzechów. Abyśmy zaczęli tęsknić za grzechami, które może już dawno porzuciliśmy. I zaczyna nam je przypominać i wmawiać nam, że byłoby dobrze wrócić do tych grzechów. Znowu żyć, jak kiedyś żyliśmy. Pustynia, która dla Izraelitów była długim przejściem. Przejściem, które trwało 40 lat. Ta pustynia zostaje jakby przeniesiona na nowe miejsce, na nowy czas. Pustynia, na której znajduje się Pan Jezus, to przypomnienie tamtej pustyni. Przez 40 dni Pan Jezus bierze na siebie wszystkie grzechy ludzkości i pragnie uświadomić nam, abyśmy byli ostrożni, abyśmy nie wpadli w pułapkę, abyśmy nie chcieli wracać do poprzednich grzechów. Tak więc te 40 dni stają się przypomnieniem 40 lat. 40 lat długiej podróży, która zresztą miała być o wiele krótsza, ale ciągle się przedłużała, bo Izraelici nie chcieli się nauczyć, nie chcieli korzystać z przyjaźni z Bogiem, która była wyzwoleniem z samotności grzechu, z samotności zła. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. 40 dni Pana Jezusa na pustyni. To nie tylko przypomnienie 40 lat Izraelitów na pustyni, ale też przypomnienie 40 dni, które Noe spędził na swoistej pustyni, jaką była Arka. Arka, w której mieszkał on z żoną, z dziećmi i towarzyszyły mu zwierzęta przez 40 dni potopu, kiedy na zewnątrz szalała jakaś straszna burza, która jest po dziś dzień obrazem walki duchowej, tej walki duchowej zapoczątkowanej przez potop, a jeszcze bardziej przez grzech naszych pierwszych rodziców. Jesteśmy w trakcie walki duchowej. Kiedyś to określenie walka duchowa było dość powszechne. Pojawiało się często w różnych czasopismach, książkach, modlitewnikach i każdy katolik wiedział, zwłaszcza od chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania, że wchodzi w walkę. Był przecież taki piękny zwyczaj, kiedy biskup bierzmował, delikatnie uderzał kandydata do bierzmowania w policzek. Było to, co prawda, symboliczne uderzenie. Ale dlaczego to miało miejsce? Jaki był cel? Tu nie chodziło tylko o symbol, tu chodziło przede wszystkim o rzeczywistość. Chodziło o to, by ten młody człowiek wiedział: człowieku, wchodzisz w walkę, ty idziesz walczyć, ty idziesz z Duchem Świętym walczyć z diabłem, z tym złym, upadłym duchem, który kiedyś wtargnął do ogrodu rajskiego, a później odważył się kusić Pana Jezusa na pustyni. Walka duchowa, tak, to jest konieczne. My nie możemy tego uniknąć. Nie możemy powiedzieć: no cóż, czuję się samotny, więc popatrzę na świat. Jakie są rozwiązania? Nie. Popatrzę na Pana Jezusa, który wziął na siebie samotność po to, żebyśmy my mogli walczyć. Wziął na siebie pokusy, które spadają na nas, po to, żebyśmy podjęli walkę. Kiedy Noe wychodzi z arki, kiedy dostrzega, że już nie ma potopu, kiedy rozpoczyna się dla niego po wyjściu z arki i dla jego żony i dzieci i dla zwierząt nawet, które z nim były, kiedy dla tej całej nowej społeczności zaczyna się nowe życie, nowe błogosławieństwo, nowa łaska, Noe nagle widzi łuk na niebie i słyszy, że ten łuk będzie znakiem przymierza. Z pewnością musiał się Noe zastanawiać, dlaczego łuk, dlaczego taki znak? Łuk to przecież znak wojny. To jest znak bitwy. Pan Bóg co prawda powiedział, że ten łuk będzie przypomnieniem przymierza, przypomnieniem wierności Pana Boga, troski Bożej, opatrzności Bożej. Ale ten łuk miał przypomnieć Noemu, że trzeba będzie walczyć. Że owszem, zakończył się potop, zakończył się ten piekielny czas, zakończył się, ale w tym nowym, w tym odnowionym świecie trzeba będzie walczyć. A zatem duchowa walka nie może nas ominąć. Nie możemy narzekać na to, że musimy walczyć. Bez walki nie ma zwycięstwa. Co zakłada zwycięstwo? Święty Ojciec Pio cały czas powtarzał: nie ma zwycięstwa bez walki. Jeżeli ma być zwycięstwo, to zwycięstwo w wyniku czego? W wyniku walki. Po walce dopiero może przyjść zwycięstwo. I przyjdzie. Z tym, że walkę trzeba podjąć. I nie ominie ta walka nawet najlepszych ludzi na świecie. czasie, kiedy trwały w Fatimie objawienia Matki Najświętszej. Kiedy święte dzieci fatimskie, Łucja, Franciszek i Hiacynta, już byli po wizji piekła, bo Matka Boża 13 lipca 1917 roku pokazała im piekło. I dzieci widziały, jak to jest w piekle. Widziały nawet, jak dusze biednych ludzi wpadają do piekła. I widziały te dzieci, jakie tam są potworne, złe duchy. Jak te złe duchy strasznie wyglądają. Te dzieci, mając tę wiedzę, mając tę mądrość już za sobą, mimo wszystko kontynuowały swoje życie, które było co prawda teraz życiem jeszcze bardziej przenikniętym modlitwą różańcową, umartwieniami, wyrzeczeniami, ale musiały wykonywać swoje codzienne obowiązki, wychodzić z owcami na przykład. I tak pewnego dnia, wychodząc z owcami, Franciszek powiedział dziewczynkom Łucji i swojej siostrze Hiacyncie, że on udaje się na chwilę do jaskini, bo miał taki zwyczaj. Już w trakcie objawieniach stawał się coraz bardziej poważny, mocno przejął się orędziem Matki Najświętszej i często spędzał wiele czasu na osobności, na modlitwie. I tak właśnie powiedział tego dnia: idę do jaskini, idę się modlić. Więc dziewczynki pozwoliły mu odejść, one szły dalej, ale po jakimś czasie słyszą, że Franciszek woła o pomoc. Coś się dzieje. Przestraszyły się, udały się szybko w stronę jaskini, wchodzą i widzą, że Franciszek na kolanach cały drży. I pytają dziewczynki: Franciszku, co ci się stało? Co się dzieje? I mówi im Franciszek: wiecie co? Pamiętacie, jak Matka Boża pokazała nam piekło? Pamiętacie te potwory, które tam były? Wyobraźcie sobie, jeden z tych diabłów przed chwilą przyszedł tutaj do mnie i chciał mnie spalić ogniem, który wychodził mu z ust, ale nie udało mu się. Szatan, pamiętajmy, będzie cały czas o nas walczył. Walczył nawet o dzieci fatimskie, o te święte dzieci, wybrane przez Matkę Bożą. Będzie szatan walczył, ale właśnie z tego powodu Pan Jezus wychodzi na pustynię, aby za nas walczyć. Abyśmy się nie czuli osamotnieni, a nawet gdyby ktoś czuł się osamotniony, gdyby nawet kogoś spotkała ta konieczność, aby być sam, to przecież nikt z nas sam nie jest. Mamy osłonę zapowiedzianą przez łuk, który został dany Noemu. I tą osłoną jest Matka Najświętsza i spowiedź święta. Gdy człowiek trzyma się Matki Bożej, która daje nam cały czas Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, gdy trzymamy się spowiedzi świętej, regularnej i częstej, my mamy tę osłonę, która nas otacza. To jest dar Boży, dar miłosierdzia Bożego. Te dary, te osłony pomagają nam przejść przez życie, nawet jeżeli życie staje się pustynią, nawet jeżeli jesteśmy otoczeni potopem, nawet jeżeli otaczają nas najgorsze złe duchy, najstraszniejsze potwory z piekła. Jest osłona, jest łaska. Więc do walki musimy przystąpić. Tak wchodzimy w Wielki Post. Jako ludzie walczący, jako katolicy, którzy walczą, bo idą z osłoną, tarczą. Idą z Matką Bożą, z Miłosierdziem Bożym, z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Trzymajmy się zatem tej boskiej osłony. Bądźmy z Chrystusem na pustyni. Nie bójmy się potwornych, złych duchów. Bądźmy z naszymi aniołami, stróżami. Bądźmy mocni, pełni nadziei, a zwycięstwo przyjdzie, bo przyjdzie po walce. Przebywał Jezus na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Amen.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w Miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.